Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. W koszuli hawajskiej. Czy facet wygląda po męsku w koszuli hawajskiej? Facet wygląda po męsku nawet bez koszuli hawajskiej, albo w sukience, albo proszę na Szkota popatrzeć, w spódniczce. Facet zawsze wygląda po męsku, a w koszuli hawajskiej do tego wesoło wygląda. www.cejrowski.com/sklep. Tam są moje koszule hawajskie, ale można dowolną założyć i facet zawsze wygląda po męsku. Natomiast chłoptaś, Piotruś Pan i inne takie ciamciaramcie, no, nie wyglądają po męsku nawet w zbroi. Kod LATO daje 20% zniżki od ceny koszul. cejrowski.com/koszule, kod LATO.
Studio Dziki Zachód.
Jak zacznę znowu kichać, to dlatego, że o tej porze słońce świeci mi prosto w oczy. To informacja dla pani. Czasem się muszę odsunąć od mikrofonu, więc mam słońce. Słońce wstaje na wschodzie, czyli mam okno trochę na wschód. I tam właśnie na Bliski Wschód pojechał Joe Biden. No, poniżająca dla Ameryki to była wizyta. W odbiorze Amerykanów dla Izraela była co najmniej niepokojąca, bo ujawniło się, w Ameryce Joe Biden jest ukrywany i bardzo niewiele czasu spędza z ludźmi. A to sobie pojedzie na proponowany przez Donalda Tuska przedłużony weekend, czyli kończy pracę we czwartek, czasami już we środę i jedzie tam się przewrócić na rowerze na pasach do swojej wioski, albo po prostu znika. O 15, już po 15, jak się logi Białego Domu ogląda, po 15 nie ma żadnych rozmów, żadnych wizyt, czyli poszedł na górkę, na drzemkę, już z tej drzemki nie wraca dopiero dnia następnego. Natomiast w czasie takiej wizyty zagranicznej wiadomo, że jest zmiana czasu. Co się wyspał w samolocie, to się wyspał, no ale ma dosyć napięty program. Bo głupio by wyglądało, gdyby ten program był luźny. Wtedy by się ujawniło, że Joe Biden musi spać, więc na jakichś proszkach go wypuszczają. No bo przyleciał do Izraela, przyleciał na jeden dzień albo na dwa. Gdyby z tego dnia jednego wyciąć nagle 8 czy 10 godzin, no to wszyscy wiedzą, że odpoczywa, bo ledwo zipie. No to w takim razie dają mu jakieś tabletki albo inne napoje, żeby go przetrzymać na nogach. No ale już od wyjścia z samolotu było widać, że to jest bardzo stary człowiek z demencją. I to jest niepokojące. No tak jak Leonid Breżniew siedzący przy kurkach nuklearnych w Rosji był niepokojący dla Zachodu, bo nie wiadomo było, kto tam rządzi z tyłu. Czy on trzęsącą się ręką nie walnie w czerwony guzik i nagle się rozkręci wojna światowa. Biden wysiadł z samolotu, powinien być świeży, i nawet nie zauważył, gdzie ma czerwony chodnik. Ludzie, analitycy szczególnie, zwracają uwagę na takie rzeczy. I to chińscy analitycy, ruscy analitycy, izraelscy, amerykańscy też, którzy obserwują, mówią, on jest w bardzo złym stanie. Powinien złożyć urząd. Trudno, Kamala Harris zostanie prezydentem, ale ten chłop nie daje rady. To nie jest jego wina, ale jest to jego cecha. Wysiadł z samolotu, nie wcelował w czerwony dywan. Musieli go przestawiać jak starszą osobę w schronisku dla starszych osób. Potem kompletnie pomylił osoby, z którymi się spotyka, a wysiadł świeżo z samolotu. Tam mu pokazywali zdjęcia. Kto cię będzie witał? Tego znasz, tego już widziałeś. Tu jest następny. No tak się instruuje każdego prezydenta, nawet takiego bystrzaka jak Trump. Na tym polega dyplomacja i słuchałem pani, która prowadziła tego rodzaju wizyty sekretarza stanu Pompeo z poprzedniej ekipy. I ona opowiadała, w jak głębokich szczegółach każda wizyta jest ustalana. Kto gdzie siądzie, wiadomo, na miesiąc przed wizytą. Kto komu rękę podaje, a kto tylko się kłania z drugiego rzędu. Wszystko to jest poustalane przez ludzi, no to nas nie powinno dziwić. I teraz Joe Biden był na tyle zdezorientowany w tym Izraelu, że wysiadł i szedł po asfalcie zamiast po czerwonym dywanie jedną nogą. To musiał go żołnierz delikatnie przestawić, pokazać mu, tu jest dywan. I to się nagrało. A potem zaczął iść za panią oficer, która tam po prostu stała albo dla ozdoby, albo jako ochroniarz. I on zaczął do niej iść, zamiast iść do ludzi, z którymi miał toczyć rozmowy. No to tego rodzaju sceny, i było ich więcej, one są niepokojące dla całego świata, bo to jest przywódca wolnego świata i guziki nuklearne i mocarstwo numer jeden cały czas jeszcze i w ostrej sytuacji konfliktu z Rosją i z Chinami. Coś takiego. No i sałatka ze słów poleciała w Izraelu. To też dla Izraela niepokojące. Oczywiście obiecał, że Joe Biden w Izraelu obiecał, że Iran nigdy nie dostanie zgody i nie zdobędzie broni nuklearnej. Nie chcemy kolejnego kraju nuklearnego w tym regionie, co jest dobre, że nie chcemy. Bo skoro Arabia Saudyjska jest w pobliżu i złoża ropy i gazu cenne dla Europy na przykład, no to nie chcemy, żeby w Teheranie pojawił się kolejny z guzikiem nuklearnym. Przypomnijmy, że Arabowie się nienawidzą między sobą. Więc jest stałe napięcie między tymi w Teheranie, a tymi w Bagdadzie na przykład. No i tam się żrą bez przerwy o terytoria, o inne rzeczy. Wojny plemienne takie jak w Afganistanie, tylko na poziomie kulturowym trochę w górę podniesionym. No więc obiecał, ale czy możemy wierzyć komuś, kto jest kompletnie zdezorientowany, że on coś zrobi w sytuacji, gdyby Teheran na przykład go wyśmiał i skręcił sobie bombę?
To jest tak, że na pewno sama dyplomacja nie powstrzyma Teheranu i to wszystko, co jest na poziomie deklaratywnym, ale ja troszeczkę inaczej się przygotowałam, bo wiedziałam, że raczej pan oceni tę wizytę jako niezbyt udaną, więc poszukałam kilku takich argumentów, które by stwierdziły, ale że jednak ja Izrael skorzystał.
Ja tego nie robię złośliwie. Ja jestem zmartwiony, bo ja tu mieszkam też w Polsce, 50-50. Jestem zmartwiony w sytuacji, kiedy Ameryka słabnie i traci oddech. I teraz pani głos oddaję.
No właśnie, ale tak, z drugiej strony, bo tutaj oczywiście kwestie Iranu, kwestie broni nuklearnej, niczego nie uzgodniono i nie mam żadnego argumentu, który by stwierdzał inaczej, ale na przykład finansowanie, które zostało utrzymane dla izraelskich systemów obrony powietrznej i obrony przeciwrakietowej, to zostało, to jest taki argument, który mówiłby za tym, który przemawiałby za tym, że jednak Izrael mocno na tej wizycie skorzystał.
Nie, to jest inercja. Znaczy skorzystał, tak, ale to jest inercja, bo to jest przedłużanie czegoś, co od dziesiątków lat istnieje. Izrael jest utrzymywany przez Stany Zjednoczone, szczególnie jeśli chodzi o pomoc wojskową. Izrael nie byłby w stanie sobie kupić całej tej broni i nie byłby w stanie być zagrożeniem dla sąsiadów agresywnych na Bliskim Wschodzie. Więc Ameryce się opłaca wrzucanie całej masy pieniędzy do Izraela, bo Izrael wtedy jako nasz ochroniarz na tym terenie zajmie się całą resztą spraw albo większością spraw. To Izrael będzie groził Teheranowi, że w razie czego rzucimy na was nasze bomby atomowe. Jak będziecie za bardzo podskakiwać i porozwalamy wam wasze instalacje. W związku z tym opłaca się Ameryce przedłużać tę umowę o finansowaniu Izraela w nieskończoność i to jest żadna nowość. To robi każdy amerykański prezydent po kolei.
Ale więc jednak to jest potwierdzenie tego, no jest, że, tak, że ten to sojusz jest, trwa, jest, co też...
Tak, to jest inercja systemu urzędniczego. Wiadomo było, że będzie przedłużone i jakby teraz prezydentem została w Ameryce Kaczka albo Łabędź, to też by przedłużył. Bo to się dzieje zawsze, to już urzędnicy żydowscy w Ameryce dbają o to, żeby swoim braciom z Izraela przedłużyć. Jest lobby ogromne, izraelskie tutaj w Ameryce i oni dbają o to. Finansują przeróżne kampanie wyborcze. Oni umieją dbać o swoje interesy. Zawsze jest duże lobby polskie, które można by wykorzystać do przedłużania jakichś umów polsko-amerykańskich, ale my nie umiemy tego załatwić sobie tak sprawnie jak oni. Więc no, to moim zdaniem to było pewne od początku, że Biden podpisze kolejny czek. I że to żadna jego zasługa w związku z tym.
W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com łamane przez sklep i pachnie.
A kwestia palestyńska tak naprawdę stała zupełnie na uboczu. To chociaż oczywiście Biden powiedział, że jest za tą dwupaństwowością, ale też podkreślił, że to będzie niewykonalne w najbliższej przyszłości. Ja wiem, że Palestyńczycy odebrali to jako taki policzek.
No i co mam pani teraz powiedzieć? To był ukłon w stronę Saudów, Arabii Saudyjskiej, bo to oni zawsze mówią, że nie będzie żadnych stosunków dobrych z Izraelem, dopóki sprawa palestyńska nie będzie załatwiona w taki sposób, że Palestyńczycy dostaną niepodległe państwo. I to nie tylko Saudowie, ale całe to towarzystwo tam dookoła Izraela mówi to samo. Oni mówią jednym głosem. Chcemy oderżnąć kawał Izraela, osłabić państwo żydowskie w taki sposób, że musicie dać kawał ziemi i kompletną niepodległość Palestyńczykom. To leży w interesie krajów arabskich, bo one jako blok krajów arabskich, niezależnie od tego, że są wewnętrznie pokłóceni, powiększą swoje terytorium kosztem swojego największego wroga, czyli Izraela. To, że się dogadują, za Trumpa powstały porozumienia przeróżne, które spuszczały gaz z takiego balona, który groził wybuchem między Izraelem a państwami arabskimi. No, dogadali się w różnych sprawach, że samoloty będą latały, że stosunki handlowe zostaną uruchomione z Izraelem, że bardziej nam zależy na dolarach, na interesach i na pokoju w związku z tym w naszym regionie, niż na stałej wojnie, ciągłym szczypaniu się z Izraelem o wszystko. W związku z tym, no trudno, nie lubimy ich, ale się z nimi dogadamy. To Trump załatwił. Abrahamowe porozumienia to się nazywało, bo Abraham to wspólny ojciec Arabów i Żydów. No, ale nadal w interesie arabskim jest, żeby oderżnąć malutkiego, malusieńkiego państwa. Spory kawał, więcej niż połowę, i żeby na tym terenie powstało niezależne państwo palestyńskie. No to w związku z tym, że za chwilę miał jechać Biden do Arabii Saudyjskiej błagać o ropę, no to musiał się ukłonić, musiał złożyć pokłon Baalowi i złożył ten pokłon na terenie Izraela. Powiedział, że no powinny być dwa państwa, ale jakoś tak prywatnie nie widzę możliwości. No to jest tylko ukłon. Żadnych konkretów.
To ciekawe, bo wspomniał pan Trumpa i te wielkie porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie. Czytałam dzisiaj taki artykuł, który stwierdził, że no, taka nieudolna wizyta jednak Joe Bidena, ale ja i tak będę szukać teraz argumentów jeszcze zaraz za, ale że ta bardzo nieudolna wizyta też pokazała, że Trump miałby duże szanse na powrót do polityki. No i że też właśnie była takim strzałem trochę w kolano dla prezydenta Joe Bidena, a znowu dla Trumpa, który działał na Bliskim Wschodzie bardzo tak konkretnie. Pokazywałaby duże wzrosty w sondażach, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę amerykańską, no ale jeszcze to nie tylko Izrael, prawda, bo jeszcze bardzo ważna wizyta. Zanim Biden poleciał na Bliski Wschód, to podkreślał, że sprawa ropy nie jest powodem jego wyjazdu.
I to jest co? I to no natychmiast właśnie padało pytanie, to co w takim razie? No i niech pani kontynuuje teraz obronę Bidena. Jeżeli no nie właśnie pojechał błagać o ropę, to tak, po co pojechał?
No powiedział, że Bliski Wschód jest bardziej stabilny, jest bezpieczny i to oczywiście dzięki amerykańskiej dyplomacji. I chyba jako jeden z tych powodów podał rozejm w Jemenie, który trwa od kwietnia, czyli od tak naprawdę kilku miesięcy. A jak mówimy o Jemenie, to mówimy o miejscu, gdzie jest największa klęska humanitarna na świecie od kilkudziesięciu miesięcy.
Ja nie wiem, jak liczyć, czy w milionach istnień ludzkich, to wtedy Chiny wygrają, jeśli chodzi o to, ile osób, nie wiem, głoduje, czy strzela do siebie, bo mówimy największa klęska humanitarna, jak mówimy? W milionach ofiar? To nie Jemen. Czy proporcjonalnie jaka część populacji Jemenu jest w trudnej sytuacji? No to wtedy Jemen wygra.
Tak, czyli chyba to jest ta druga opcja. No ale taki był argument Bidena, że skoro nie ropa, okazało się, że to jednak kwestia ropy oczywiście, ale skoro nie ropa, to kwestia tego, że jest stabilnie, bezpiecznie i warto, żeby Ameryka się tam pojawiła.
Tak, no i tutaj trzeba pochwalić tę nową ekipę bidenowską, że nie zniszczyli przynajmniej tego, czyli porozumień abrahamowych. Wygrał interes albo ci urzędnicy w Departamencie Stanu, którzy reprezentują lobby izraelskie, przemówili swoim głosem, bo Biden zaraz po objęciu urzędu likwidował kolejnymi dekretami wszystko, cokolwiek Trump ustanowił. Tak po prostu bezmyślnie, nawet jak to było dobre dla Ameryki, to ponieważ to Trump zrobił, to trzeba poskreślać. I była taka obawa, że nie będzie nabudowywał nowych treści na porozumieniach abrahamowych, które są ogromnym sukcesem Trumpa. Tych porozumień były 4 różne w tym regionie. I to kosmiczny sukces. Każdy inny prezydent by dostał 4 pokojowe nagrody Nobla, jedną za drugą, za każde z tych porozumień. Że oni przyjechali siąść do stolika, ludzie, którzy nie chcieli siedzieć obok siebie przez dziesiątki lat. Nagle siedli, podpisali coś, zgodzili się i działa. Więc to trzeba się ucieszyć, że ekipa Bidena nie zniszczyła tych porozumień abrahamowych. Natomiast no, pytania podstawowe, po co pojechał do Arabii Saudyjskiej, są takie, i jakie to poniżająca była ta wizyta przez to piąstkowanie, które zrobili. Piąstkowanie wzięło się w COVID-zie, żeby nie podawać sobie całej dłoni, tylko tak się puknąć kłykciami. To nie wiem, czy żółwika robić, nie wiem, jak to się w Polsce nazywa. No piąstkowanie to małe dzieci robią. I młodzież. Młodzież i murzyni na Bronxie to robili przez całe lata. To był taki sygnał, że my tu bracia jesteśmy, a biali się witają całą łapą swoją, a my mamy swoje piąstki. W przód, od góry, do dołu, tam różne sygnały wysyłali. W ten sposób, z którego kto jest gangu na przykład, to też piąstkami się wysyłało. I teraz nagle Biden w Izraelu wszystkim podaje ręce. Z byłym premierem Benjaminem Netanyahu witał się nawet bardziej przylepnie niż tylko podając sobie dłoń, bo tam jeszcze się za ramiona brali i przytulali i tak dalej. Natomiast chwilę później oblepiony przez izraelskie zarazki ląduje w Arabii Saudyjskiej i nagle włącza się sygnał COVID i pukają się piąstkami. To się pukanie piąstkami było poniżające, bo zwycięstwo Saudów to było. Nazywałeś nas pariasami. Powiedziałeś, że zrobisz z nas światowych wyrzutków. Że wyeliminujesz nas, nie będziemy mogli nigdzie inwestować i donikąd pojechać. Skreślisz nas za to, żeśmy uczestniczyli w zabiciu jednego dziennikarza, który nas krytykował. No a teraz przyjeżdżasz do nas klęknąć po ropę. No to jest ogromne zwycięstwo wizerunkowe. Książę, następca tronu chyba, witał się piąstką i zaraz potem zaprosił na swoje salony. Trudno jest na filmach poznać, kto jest kim, bo u Arabów oni wszyscy tak samo są w Arabii Saudyjskiej, są tak samo ubrani. Wszyscy mają dokładnie ten sam zestaw ubrań. Może jeszcze jest jakiś sygnał na palcu, mały pierścionek albo inaczej ocięty paznokieć, ale jak pani wchodzi na dwór brytyjski, to z daleka widać, kto jest królowa, a kto jest książę. Natomiast jak pani wchodzi na dwór w Arabii Saudyjskiej, to musi pani znać twarze. To tak jak w filmie o mafii. Oni nie mają żadnych jasnych sygnałów w stroju ani w niczym innym, żadnej korony nie zakładają, tylko się pani musi orientować, kto jest kto. No więc wielkie zwycięstwo tego księcia, który miał być pariasem, a teraz do niego na pałac przyjeżdża. To nie książę Arabii Saudyjskiej, głowa koronowana, za chwilę król, czy co on tam będzie, pojechał prosić o coś do Ameryki. Nie, to Ameryka przyjechała do nich do pałacu i musiała złożyć pokłon Saudom. No i podstawowe pytanie, dlaczego tam pojechał? Przecież ropa i gaz.
No bo ma drożyznę.
No, ale przecież bo ma drożyznę u siebie. Ale ropa i gaz saudyjski są bardziej brudne od ropy i gazu amerykańskiego. Zakazał wydobycia z powodów oficjalnie klimatycznych w Ameryce. Sposób wydobycia na Bliskim Wschodzie, rodzaj tego, co wydobywamy, wszystko to jest bardziej szkodliwe dla środowiska niż wydobycie w Stanach Zjednoczonych. Czyli ze względu na środowisko zamknął wydobycie w Ameryce, w kraju, w którym jest najczystsze powietrze i najczystsze wody i najczystsza ropa i najczystszy gaz ze wszystkich krajów rozwiniętych. W tym kraju zamknął po to, żeby to samo kupować w kraju, w którym się nie dba o środowisko, a w dodatku sama ropa jest brudna, wenezuelska też, produkcja ropy i gazu w Wenezueli, to też tam nie ma żadnych eko. Tam się leje do oceanu, jak się coś wyleje i nikt się tym nie przejmuje. No więc zamknął produkcję w Ameryce i pojechał niszczyć środowisko za pomocą zakupów zwiększonych w Arabii Saudyjskiej. Po co tam pojechał? Pytają Amerykanie. Mamy własną ropę. Czemu on kupuje u obcych?
YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com/patron.
Ja nie mam, no nie mam takiego pomysłu. Może jakoś można oczyścić łatwo tą ropę.
No ale to trzeba te brudy gdzieś wyekspediować, wyrzucić i tak dalej. No Saudowie tam nie dbają, kopci się, no nie dbają o środowisko, wszystko na brudno jest. Z tych powodów, które powiedziałem, te pytania padają. No czemu on do Saudów jeździ, skoro my tu mamy miejsca pracy w Pensylwanii, pozamykał. W samym stanie Nowy Jork, to się dowiedziałem z zaskoczeniem, wiem, że mamy jeszcze tylko 3 minuty, w samym stanie Nowy Jork jest tyle gazu i ropy, że przez 150 lat stan Nowy Jork amerykański mógłby zaopatrywać całą Europę. No to nie wiedziałem tego. Przez 150 lat jest sam jeden stan amerykański w stanie pokrywać całe europejskie zapotrzebowanie, całej Unii Europejskiej. Z tych powodów tej wizyty 2 na 3 demokratów chce, żeby ktoś inny był kandydatem, a nie Joe Biden w roku 2024. I 2 na 3 demokratów przychyla się do takiej koncepcji, żeby Biden odszedł z powodów zdrowotnych. Wtedy Kamala Harris przejmuje dowodzenie na 2 lata, czyli może rozpocząć na stołku prezydenckim kampanię wyborczą jako prezydent. Może się wykazać cofnięciem pewnych decyzji Bidena, albo może się wykazać nierobieniem nic, bo on tylko szkody czyni. No mamy w Ameryce najwyższą od 40 lat inflację, to w czasy Jimmy Cartera kolejki po benzynę i inne takie rzeczy się przypomniały w Ameryce. I w związku z tym sami demokraci, 2 na 3 chcieliby, żeby Biden jakoś, no dobra, wybraliśmy go i tak dalej, bo miał być miły dziadek, żeby on jakoś zniknął teraz. I najlepiej byłoby, żeby sam się podał z powodów zdrowotnych do dymisji i wtedy następuje następstwo tronu zgodne z konstytucją, a Kamale Harris możemy lansować, damy jej jakiegoś drugiego kandydata, możemy ją przez 2 lata lansować za państwowe pieniądze jako kandydata demokratycznego. Tylko, że Biden nie ustąpi.
Myślałam, że jak Biden jest już takim dziadkiem z demencją, to może już teraz wszystkim rządzi Kamala Harris albo ktoś za jego plecami.
Nie, Kamala... Kamala Harris nie jest w stanie zarządzić nawet własnym przemówieniem. Nie, no nie, nie, niczym nie rządzi. Ona jest... Być może jakby była prezydentem, to powiedziałaby nam, kim jest, bo ona cały czas kogoś udaje. Ona się przyłącza do jakiejś grupy. Ona chce być bardziej lewicowa od najbardziej lewicowych. Może jakby miała władzę, to wtedy byśmy odkryli, co ona naprawdę myśli. Może by coś zrobiła. Może by się otrzepała, bo już nie musi teraz udawać. No ale na razie cały czas gra przeróżne, na przeróżnych skrzypcach, co tylko może jakąś popularność zdobyć, albo jej się wydaje, że jest fajne, to ona to robi. I no, strasznie nieudolna jest. Więc niech pani na to nie liczy, że ona Bidena zmusi do odejścia. Ktoś inny musiałby to zrobić.
Tym bardziej po prostu myślałam, że faktycznie jeżeli to jest tak, że Biden, mówimy już tutaj o takich problemach wieku starczego i to są już, to nie są, ani nie jest to próba ośmieszenia absolutnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko to już nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się takie znaki, które wskazują na to, że faktycznie może nie być najlepiej z jego stanem zdrowia, no to pytanie, czy nie jest tak, że on tylko jest figurantem i w takim razie, czy tak łatwo byłoby się go pozbyć i kto by miał go zastąpić?
No jest figurantem, już był figurantem, kiedy z piwnicy prowadził kampanię wyborczą, tylko cały aparat myślał, wystawimy Bidena i będziemy sobie spokojnie z tyłu rządzić. Tylko że ten aparat ma takie pomysły, że jak zarządził krajem, sekta klimatyczna, jak zarządziła krajem, to mamy to, co mamy. A jeszcze te drukowanie pieniędzy na pomoc społeczną też spowodowało inflację. Najgorsze możliwe pomysły. Dajmy ludziom zasiłki. No to oni mówią, a zasiłek mam, to nie idę do pracy, bo w pracy dostanę połowę tego, co wynosi zasiłek. Cała masa chybionych, demokratycznych pomysłów psują i psują. Myśleli, że sobie będą rządzić z tylnego siedzenia. Teraz trzeba się ratować, bo Biden nie dociągnie nawet do 2024 roku. I teraz co robić? No, bo to mają problem. I my mamy wszyscy
mają
razem.
Mają problem i my też.
Tak, minęła u mnie 10, to już chyba musimy kończyć.
Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Cejrowski, gospodarz studia Dziki Zachód, a realizował Miłosz Duda, któremu także dziękuję.